Dziękuję, księdzu prałatowi. Tak już na homiliach nigdy nie mówię o klubach, ale rejestrację auta mam jedną D0 Barsa, a drugi V0 Barsa, więc jeżeli ktoś kibicuje Realowi Madryt, to współczuję, że wczoraj przegrali, ale jeżeli ich im kibicujecie, to jest wielki post, macie szansę się nawrócić. Także oczywiście żartuję, każdy kibicuje komu chce, ale i tak wiadomo, że jest Wiska Barsa, Wiska Katalonia, także... Proszę panów, pierwszy raz mówię w czasie rekolekcji, ja rzadko rekolekcję głoszę, naukę wstanową dla mężczyzn. Wiem, jak byłem dzieckiem, że takie coś było praktykowane, ale nigdy nie głosiłem nauk stanowych, ponieważ w tej zachodniej, gorszej części kraju już takiego czegoś nie ma. Są rekolekcje, ale nauk stanowych nie ma, ale Śląsk jest tradycyjny, więc... Bardzo się cieszę, że takie coś jest. Kiedy zastanawiałem się, jaki temat wybrać, a temat powinien być biblijny, bo nie będziemy mówili o kibicowaniu w Barcelonie, choć to jest piękne i można mówić godzinami, to chciałem sięgnąć do świętego Józefa jako wzoru prawdziwego mężczyzny. Jutro będę panią mówił o Marii, matce Jezusa, żonie świętego Józefa, ponieważ nasz obraz i Józefa, i Marii, który mówimy w Kościele, jest często zdeformowany. Dzisiaj będę chciał mówić tylko o Józefie. Wiemy, że ta postać, nie zostało zapisane żadne zdanie, które by Józef powiedział. Mamy tylko 26 wersetów w Piśmie Świętym, który mówi o Józefie, a jego imię wspominane jest tylko 14 razy. Ale wiemy, że był to człowiek niezwykły, i mogę powiedzieć, że dla mnie osobiście jest to wielki autorytet. Dzisiaj słowo autorytet często jest niemodne, bo ludzie nie chcą autorytetów. Popatrzcie, że w naszej ojczyźnie, jeżeli pojawia się jakiś autorytet, to się go od razu niszczy. I nie mamy dzisiaj autorytetu ani w Kościele, ani w polityce. Wszystko się niszczy. Bo ludzie uważają, że nie potrzebujemy autorytetu. A to jest bzdura. Bez autorytetu wiemy naprawdę niewiele. To, że bitwa pod Grunwaldem była w roku 1410, królem był wtedy Jagiełło, wiemy na podstawie autorytetu naszego nauczyciela z historii lub książki, w której to wyczytaliśmy. To, że chorobę wywołuje wirus, że równanie E równa się MC kwadrat jest prawdziwe, że do najbliższej gwiazdy jest tyle, a tyle lat świetlnych, to wszystko wiemy na podstawie autorytetu kogoś, kto nam o tym powiedział, kto się na tym zna i któremu ufamy. I teraz, kto jest naszym autorytetem, jeśli chodzi o wiarę, o nasze spotkanie z Panem Bogiem? Wspominałem na poprzednim mszy, że bardzo wiele lat dane mi było żyć w Izraelu. Ciągle tam jeżdżę. I ta postać Józefa jest naprawdę bliska. W życiu przychodzi taki moment, kiedy zaczynamy poszukiwać swojego autorytetu. Oczywiście może być to wiele autorytetów. W dziedzinie na przykład waszej pracy zawodowej macie jakiś autorytet. Nie wiem, jeżeli chodzi o wiarę, mamy swój autorytet. Ja w teologii mam kilka autorytetów, takich naukowców, którym jestem zafascynowany ich mądrością, szerokością, bystrością umysłu, szerokością spojrzenia, bystrością umysłu. I jeżeli chodzi o wiarę, to podziwiam świętego Józefa. My często, jako przedstawiamy obraz sceny zwiastowania, Maria powiedziała fiat, w ogóle fiat nie mówiła, bo to jest po łacinie, ale jakże zadziwiająca jest postawa świętego Józefa. W Izraelu było tak, że ślub miał dwa etapy. Najpierw mężczyzna brał żonę, ale nie mógł jeszcze z nią współżyć, nie mógł mieszkać w jednym domu. Potrzebował mniej więcej roku, żeby wybudować dom albo rozbudować dom i dopiero wtedy mógł żonę sprowadzać do siebie. I najpierw działo się to tak, że wysyłał 10 panien z lampami, lampionami, panny mądre, głupie. One przyprowadzały żonę do domu męża i dopiero mniej więcej po roku mogli konsumować małżeństwo. I teraz Józef poślubił Maryję prawdopodobnie, gdy był starcem. Z drugiego wieku mamy dokumenty, że on był wdowcem. Był starszym człowiekiem, kompletnie bronił się przed tym ślubem, bo nie chciał. Bał się, że ludzie będą się z niego śmiali, że facet, który ma 6 dzieci, 4 córki, 4 synów, 2 córki, będzie brał kilkunastolatkę. Różne są podawane, wiek jest podawany Marii, między 12 a 15 lat. I on ma być jej, mógłby być jej dziadkiem, ale nie mężem. I wtedy Zachariasz miał mu wytłumaczyć, że on nie chodzi o to, żeby był jej mężem, tylko ma być jej opiekunem, kustoszem, bo ona jest przeznaczona na coś innego. I wtedy Józef się zgadza. Mamy różne opowieści, jak to się dokonało. W świątyni sprowadzali kandydatów do ożenku z pokolenia Judy i wtedy gołębica miała wlecieć do świątyni, miała usiąść na ramieniu Józefa i dlatego wiedzieli, że jest to znak, że on ma być mężem Marii. I pobrali się. I zamieszkali razem, jak czytamy, przychodzi do Marii anioł i mówi jej te słowa, które doskonale znamy, że Bóg wybrał ją na matkę Boga, który się wcieli, będzie człowiekiem. Maria ma dylemat, mówi Bogu, aniołowi tak, zgadza się i jest w ciąży. Potem idzie zaraz do Ein Karem. Idzie do Ein Karem, potem jak Jan Chrzciciel się urodził, wraca i Józef też. I co Józef widzi? Że jego żona jest w ciąży. Dylemat. Wyobraźcie sobie, jedziecie w delegację. Nie ma was ileś miesięcy, przyjeżdżacie, wasza małżonka jest w ciąży. Wiecie, że co, będzie się tłumaczyła? Maria się nie tłumaczyła, ale co miała powiedzieć Józefowi? Co? Słuchaj, Józiu, anioł przyszedł. Uwierzylibyśmy, nie? On miał dylemat. Jego wiara została wystawiana na wielką próbę. Dlatego chciał oddalić ją potajemnie, jak pisze ewangelista. Bo był człowiekiem sprawiedliwym. Sprawiedliwy to jest po hebrajsku tzadik. Sprawiedliwy. Wiedział, że jest starszy. Nie chciał, żeby ją ukamienowano, tak jak przewidywało prawo mojżeszowe. Dlatego starał się ją uchronić. Dlatego chciał ją ukryć, oddalić, żeby mogła żyć spokojnie bez niego. I wtedy przychodzi anioł we śnie i tłumaczy mu Józek, to nie tak. Jaką wiarę miał ten człowiek, kiedy przyjmuje to, co mówi anioł i bierze Marię do siebie. Bierze do siebie. Mieszkają razem już wtedy. Potem idą do Betlejem. On pochodził z rodu Dawida, z rodu królewskiego. Dlatego musiał się zapisać w Betlejem judzkim, bo tak nakazywało prawo. Mieszkał w Nazarecie, ale musiał wrócić 150 kilometrów, żeby spisać się. I tak zrobił. No i potem on nie był dziadem, który nie miał pieniędzy. Chce znaleźć gospodę, żeby Maria mogła urodzić. Nie znajduje. Chłop musiał być załamany. To też nie chodziło o to, że Żydzi byli, mieszkańcy Betlejem byli niegościnni, bo oni mieli dobre serca. Tylko prawo mojżeszowe im nie pozwalało. Bo jeżeli by przyjęli do gospody kobietę w ciąży i ona by tam urodziła, staje się nieczysta. I wtedy nie mogliby prowadzić biznesu. Jeżeli urodzi mężczyznę, chłopczyka, to 40 dni, obieg nie nadaje się do użycia, a jakby urodziła dziewczynkę, 80 dni. Oni współczuli pewnie Marii i Józefowi, ale prawo im tego zabraniało, bo z tego się utrzymywali. No więc Maryja rodzi gdzieś tam w grocie, w betlejemskiej grocie syna, a mąż jest z nią. I to właśnie on uczestniczy w narodzinach. To właśnie Józef nadał imię Panu Jezusowi. Oczywiście imię powiedział wcześniej anioł. On tylko to zrealizował, co było zapowiedziane. Ale to do mężczyzny należy obowiązek nadania imienia w 8 dniu po urodzeniu, kiedy jest obrzezanie, a więc on uczestniczy również w obrzezaniu. Przyucza go do zawodu cieśli. My mamy taki obrazek, na przykład ofiarowanie pańskie 2 lutego mamy, że Maria w świątyni, Józef, Symeon i Anna. To jest pobożny obrazek, który nie odzwierciedla w ogóle prawdy biblijnej. Kto by kobiety wprowadził do świątyni? To Józef ofiarował dzieciątko Jezus w świątyni jerozolimskiej. Kobiety nie miały wstępu do świątyni. Na obrazkach tego nie zobaczycie. Dzięki temu, że Józef był takim pobożnym człowiekiem, sprawiedliwym, tzadikiem, troszczył się o swoją żonę i jej syna. Potem musieli uciekać do Egiptu. To było mniej więcej 2 lata po narodzeniu Pana Jezusa. Dlatego Herod zabijał dzieci do 2 roku życia. Był już stary, a musiał na ileś lat opuścić Izrael i uciekać do Egiptu. Tam mieszkali 5 lat. Potem znowu mu się ukazuje anioł we śnie i mówi: Józek, umarł Herod. Możesz wracać do ziemi Izraela. I wrócił. Potem słyszymy o nim tylko wtedy, kiedy ma 12 Jezus lat, kiedy gubią go w czasie pielgrzymki na święto Paschy w drodze powrotnej do Nazaretu. I wraca ze swoją żoną Marią, szukają go w Jerozolimie i potem jak go znajdują, Józef słyszy takie słowa, które Jezus mówi, że on był jego ojcem niebiologicznym, ale wychowywał go. Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Tak po ludzku rzecz biorąc, to może jako ojciec, mąż Marii mógł się zdenerwować. Pewnie zabolały go te słowa. Po pierwsze, czemuście mnie szukali? A potem te słowa, przecież powinienem być w tym, co należy do mojego ojca. A przecież wszyscy uważali, że to Józef jest jego ojcem. I ta postać świętego Józefa jest naprawdę niezwykła, jaką on ma wielką wiarę, jaką wielką pokorę. Wierzy, trudno, choć było trudno uwierzyć, to wierzy aniołowi, że Maria jest w ciąży bez udziału mężczyzny. Wierzy aniołowi, że musi uciekać do Egiptu, wierzy, że musi wrócić. I potem, tak jak jego żona Maria, choć nie rozumieli wielu rzeczy, to wiedzieli, że Pan Bóg ma w tym jakiś plan. Człowiek niesamowicie odpowiedzialny i głębokiej wiary. I to, czego dzisiaj brakuje wielu facetom, ja to mówię przede wszystkim o sobie, jeżeli coś do was dotrze, będziecie uważali za słuszne, to bardzo dobrze. Nie znam waszych powiedzmy zdolności, stanu rodzin, waszej miłości. To, czego nam brakuje dzisiaj, to poczucia odpowiedzialności. W różnych etapach życia wam, jako mężom, braciom, ojcom, mi jako księdzu. Często brakuje ludziom pracowitości. Akurat jestem pracocholikiem, więc tutaj bym sobie tego może nie zarzucił. Często brakuje nam odwagi, która jest połączona z wiarą. Często brakuje nam wytrwałości, która może być tak naprawdę kluczem do tego zamka, który nazywa się męskość. Święty Józef jest dla mnie wzorem męskości w XXI wieku. Pomimo, że żył co 2000 lat temu, z kawałkiem może, tradycja mówi, że umarł w wieku 111 lat. Nie wiem, ile w tym jest prawdy. Taki jest wiek kiedyś tam podawany w apokryfach. Może tak było. Ale jest wzorem męskości. Żył w czasach bardzo trudnych i musiał z wieloma problemami się mierzyć. Tak samo jak mężczyźni każdej innej epoki. Nie ma czasów łatwych. Ale jest on dla mnie wzorem odpowiedzialności w świecie, który jest niepewny. Był człowiekiem czynu, a nie słów. Wspominałem, że nie ma ani jednego jego zdania, wyrazu, nawet jakby wypowiedział w Piśmie Świętym. Choć niemową oczywiście nie był. bo jego męskość nie polegała na dominacji, ale na trosce i na ochronie tych, którzy byli mu powierzeni. I dzisiaj współczesny świat, drodzy panowie, często przedstawia taki model mężczyzny jako kogoś, kto musi być przebojowy, pewny siebie, nastawiony na sukces, na niezależność. Popatrzcie, że dzisiaj nawet mężczyzna, który jest, któryś szaleje, to jest macho, Don Juan, Casanova. Jakie ładne zdania sobie panowie zrobili, nie? Wyrazy. A kobieta to najgorsza. Epitety już idą. Jest bardzo niesprawiedliwe. Nawet jeżeli popełnią to samo wykroczenie, to nazewnictwo mężczyzn jest pozytywne, a kobiet negatywne. Tymczasem Józef nie jest kimś przebojowym. On pokazuje inny obraz ideału. To jest mężczyzna, który służy, który dba o innych. I to jest męskość według Biblii. Nie celebryta, ale ktoś, kto jest odpowiedzialny, ten, kto służy. Tak samo jest z Marią. Popatrzcie, że my mamy ją królową, nazywamy. A co znaczy królować w Biblii? W Biblii królować znaczy służyć. I dlatego Józef jest wielki, że potrafi służyć, potrafi dbać o innych. Gdyby żył dzisiaj, być może zmagałby się z presją współczesnej kultury, w której cichość i skromność bywają bardzo często odbierane jako słabość. Być może mierzyłby się z kryzysem ojcostwa, bo wielu mężczyzn boi się odpowiedzialności za rodzinę. Być może mierzyłby się z takimi dylematami, przed którymi stają współcześni ojcowie i mężowie. Bo popatrzcie, co może zrobić mężczyzna, jeżeli kobieta na przykład podejmuje decyzję o aborcji, nawet go nie informując. Albo pragnie, by dziecko, powiedzmy, nie przyszło na świat. Jak odnaleźć się po bólu na przykład porodzenia, poronienia? Mówi się o kobietach, że przeżywają, bo tak jest. Ale mężczyźni też mają swoje uczucia. Proboszcz pewnie wam mówił, że poznaliśmy się w parafii, ponieważ przyjechał do mojej parafii odprawić mszę za szefa moich ministrantów, który się utopił. Jest ból ojca, jest ból matki. Oboje rodzice cierpią. Trochę inaczej. Ale nikt dzisiaj nie mówi o bólu ojca. O bólu matki się mówi. O tym, że mężczyzna cierpi. Nie. Mężczyzna pozostaje w cieniu. Często niby, oczywiście to jest nieprawda, bez prawa do żałoby. I tak biorąc pod uwagę tę postawę Józefa sprzed 2000 lat, prawdopodobnie on pokazałby, że dzisiaj prawdziwa siła mężczyzny nie polega na dominacji, ale właśnie na wiernym wypełnianiu swoich obowiązków, nawet w bardzo trudnych warunkach. Józef stanął przed dramatyczną decyzją, gdy dowiedział się o ciąży Marii. Mógł ją oddalić, mógł ją zostawić samą, ale podjął decyzję pełną miłości. Przyjął ją i dziecko, choć nie wszystko rozumiał. U Żydów jest tak, że jeżeli nawet nie jestem biologicznym ojcem dziecka, to jeżeli wezmę je na kolana, to je, powiedzmy, chłopaka usynawiam. Staje się moim synem. Dziewczynka staje się moją córką. I to jest obrzęd tego, że posadzę ją na moich kolanach. Żydzi mieli prawo lewiratu. To było takie prawo, że jeżeli masz żonę, umierasz, nie masz dziecka, to twój brat ma obowiązek wziąć ją za żonę i dać ci potomka. I wtedy to jest twój syn, pomimo że biologicznie pochodzi od twojego brata. To było coś normalnego. Józef jest ojcem, pomimo że z Marią nie miał dzieci, a wedle tradycji miał sześcioro wcześniejszych. Ojcem obecnym mimo trudności, który pokazywał, jak godzić wiarę z codziennym życiem. Jak być mężem, ojcem w świecie, który podważa rolę rodziny. I dzisiaj mamy kryzys ojcostwa, który sprawia, że wiele dzieci dorasta bez obecności ojców, którzy są albo zapracowani, albo czasami gdzieś wyjeżdżają. I to też jest ból. Dzisiaj wielu ojców nie ma dostępu do dzieci, bo sądy są takie, jakie są i dają prawo najczęściej kobietom. dyskryminując ojców. I o tym bólu ojców też mało się dzisiaj mówi. Są oni odczuwani przez systemy prawne, przez decyzje matek. I to też jest ból wielu mężczyzn. I pewnie każdy z was ma kogoś w swoim środowisku, który właśnie taki ból przeżywa. I również dla takich ludzi, dla takich mężczyzn, święty Józef może być wzorem, który nie poddawał się przeciwnościom, który nie uciekał od odpowiedzialności, który uczy, że ojcostwo to nie jest kwestia prawna, ale ojcostwo to jest misja, której nie można porzucić. Święty Józef pokazał, że ojcostwo nie kończy się na więzach biologicznych, ale jest misją, którą należy wypełniać nawet wtedy, gdy okoliczności są trudne. Święty Józef to jest również pracownik, jest obrońcą rodziny. Wiemy, że był cieślą, człowiekiem pracy. Gdyby żył dzisiaj, nie wiemy, kim by był. Czy biznesmenem, który prowadzi jakiś zakład, inżynierem. Być może byłby jakimś... Słowa brakuje mi. Rzemieślnikiem. Pewnie mierzyłby się z problemami współczesnego rynku pracy, z niepewnością zatrudnienia, inflacją, polityką, tak jak wy się martwicie. Ale Pismo Święte nazywa go sprawiedliwym, który jest człowiekiem prawym, czyli uczciwie wykonującym swoją pracę. To słowo tzadik, już dzisiaj wspominane, jest naprawdę bardzo wiele mówiące. Każdy z nas powinien być takim człowiekiem tzadikiem, sprawiedliwym. Jeżeli czasami się pogubimy w tej sprawiedliwości, to mamy sakrament pokuty i możemy zaczynać od nowa. Dzisiaj wielu ojców zmaga się z dylematem właśnie, jak pogodzić pracę z czasem dla rodziny. I święty Józef uczył, że to, co jest najważniejsze, to jest obecność i troska. Oczywiście moglibyśmy mu zarzucić, że gdzie był, jak przyszedł anioł? No był w pracy. Tradycja mówi, że akurat budował w Seforis, niedaleko Nazaretu, jakieś tam domy. Współczesny Józef pewnie nie miałby jakiegoś najlepszego samochodu, prestiżowej posady, ale jego siła tkwiłaby w czymś, co się nazywa miłością. Miłością do żony, miłości do dzieci, miłości do bliskich. I miałby pewnie ustawione priorytety, tak jak miał 2000 lat temu. I ten Józef, o którym mówię, to jest odpowiedź na współczesne pytania o męskość. Bo kiedy obserwuję dzisiejszy świat, to widzę, że coraz częściej ludzie cenią tych, którzy są głośni, którzy są przebojowi, którzy są dominujący. I oczywiście jest dysonans między takimi ludźmi a świętym Józefem, który działał w ciszy, a jego rola w historii naszego zbawienia była ogromna. Bo był kimś, kto nie szuka poklasku, ale jest wierny swojemu powołaniu. Oczywiście nie ma nic złego w tym, że człowiek jest przebojowy, bo powinniśmy być również przebojowi. Ale po tej przebojowości musi być też czas na ciszę, na refleksję. Nie chodzi o to, żeby dążyć do celów, żeby mieć same sukcesy kosztem swoich najbliższych. Dlatego warto czasami zatrzymać się i znaleźć czas dla swoich najbliższych, dla żony, dla dzieci, bo tak naprawdę możemy wylać dziecko z kąpielą. Dlatego każdemu z nas potrzebna jest skromność i pokora. To są te cechy, którymi wyróżniał się święty Józef. Nie dajcie sobie wmówić tego, że dzisiejszy świat wymaga od was siły i sukcesu i pewności siebie, a nie troski, bo można to wszystko w sobie łączyć. Musicie mieć w sobie empatię, musicie mieć w sobie pokorę, bo one wbrew temu, co się mówi, są naprawdę męskie. Nasze społeczeństwo niechętnie mówi o męskiej depresji, a tymczasem wielu mężczyzn, ojców, zmaga się z poczuciem samotności. Niektórzy tracą pracę, niektórzy stracą swój status społeczny, bankrutują. Współczesny świat nie lubi ludzi przegranych. Czasami mówią, teraz trochę przewrotnie powiem, żeby dobić kogoś trzeba, żeby się nie męczył. Ale oczywiście to nie jest chrześcijaństwo. Dlatego wielu mężczyzn czuje się zagubionymi. Nie wiedzą, jaka jest ich rola ani w społeczeństwie, ani w rodzinie, ani w małżeństwie. Nie chodzi o to, żebyście zawsze byli silni i nie okazywali emocji. Macie być również wrażliwi. A wrażliwość to nie znaczy słabość. Święty Józef, choć nie mówił wiele, nie był bierny na trudności. Nie odszedł, gdy życie postawiło go przed wyzwaniem. Narodzenie Jezusa, którego się w ogóle nie spodziewał. On nie załamał się, kiedy musiał uciekać z rodziną do Egiptu. Jeżeli chodzi o ucieczkę do Egiptu, to jeden taki obrazek, który znowu jest jest niby katolicki, ale nierealny biblijnie. Macie Józefa, osiołka, Marię. Maria na osiołku trzyma dzieciątko, Józef prowadzi osiołka. W tradycji semickiej jest to nie do pomyślenia. Kobieta musiała drałować, najczęściej niosąc dziecko, a mężczyzna, nie chodzi nawet, że był starszy, ale jechał. Taka była kultura. Ale te nasze obrazki czasami odbiegają od prawdziwej rzeczywistości, jeżeli chodzi o naród wybrany. Wspomniałem już na tej drugiej mszy świętej, że genetycznie to ja jestem bardziej właśnie Aszkenazi. Mam więcej genów żydowskich niż polskich. Polskich mam tylko 20%. Ta kultura jest mi bliska, ale najbliższe mi jest oczywiście chrześcijaństwo, katolicyzm. I dlatego czasami nie mogę zrozumieć, jak można przedstawiać niektóre sceny w duchu takim chrześcijańsko-europejskim, które są oderwane od rzeczywistości. Wspominałem dzisiaj przy stole, że nie ma teologii piękniejszej od Kościoła katolickiego. Mamy najpiękniejszą teologię. Tylko, że teologia głoszona w Kościele, a teologia Kościoła często się różnią. I to jest dramat. Jak będziemy mówili jutro do Pani Marii, to jest dokładnie to samo. Józef. Naprawdę postać niezwykła. Choć żył 2000 lat temu, to dla mnie jest to wzór, ideał mężczyzny, który jest niezwykle aktualny. I uważam, że współczesny świat potrzebuje właśnie takich mężczyzn jak on. Potrzebuje ojców, którzy nie uciekają od swoich obowiązków, od odpowiedzialności. Potrzebuje mężów, którzy kochają i chronią swoje rodziny, ludzi, którzy w cichości i pokorze wykonują swoje zadania. I dziś, kiedy wielu mężczyzn czuje się zagubionych, Święty Józef przypomina, że prawdziwa siła tkwi nie w głośnych słowach, ale w cichym i wiernym działaniu opartym na prawdzie z Panem Bogiem. I tego wszystkim wam, panowie, życzę, abyście zawsze byli blisko Pana Boga. Nikt z nas nie jest święty. Jeżeli coś w życiu nie wyjdzie, mamy sakrament pokuty. Możemy wzywać wstawiennictwa naszych świętych patronów, a tutaj w sposób szczególny męża Marii, świętego Józefa, którego modlitwą możemy się powierzać. Bo nie modlimy się do Józefa, tylko modlimy się do Boga za jego wstawiennictwem. I niech te kilka słów o świętym Józefie, mężu Marii, ziemskim ojcu Pana Jezusa, opiekunie świętej rodziny, niech wam być może pomogą zastanowić się, jak być lepszymi mężami, ojcami, braćmi, dziećmi. Co daj Boże. Amen. Nie za długo. Nikt nie chrapał, to chyba wyszło. To dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejne nauki rekolekcyjne, które będą do środy. Szczęść Boże.